Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w studiu mojego gościa, jest nim Monika Szewczyk-Ciśla, psycholog. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj porozmawiamy o depresji poporodowej. Całodobowa opieka nad niemowlęciem to ciężkie i żmudne zadanie. Nic dziwnego, że zmęczenie, brak snu i stres towarzyszy rodzicom noworodka i mogą tutaj zaburzyć radość z pojawienia się nowego członka rodziny. Czy spotkała się Pani z takimi przypadkami, rozmawiając z młodymi mamami, odwiedzając je na sali poporodowej?
Tak, zgadza się. Depresja poporodowa jest zjawiskiem dość częstym. W ogóle okres okołoporodowy jest takim okresem, w którym kilkakrotnie wzrasta ryzyko występowania zaburzeń poporodowych. I depresja jest tylko jednym z nich, bo wyróżniamy również tak zwany baby blues, smutek poporodowy, który jest jak gdyby pograniczem prawidłowego funkcjonowania. Natomiast wyróżniany wśród takich zaburzeń o lekkim nasileniu, które nie do końca zaburza funkcjonowanie kobiety, natomiast jest już takim czynnikiem ryzyka, na który należy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o występowanie depresji.
No właśnie to, o czym Pani powiedziała, na szczęście ten poporodowy spadek nastroju nazywany przez lekarzy baby blues mija bez śladu po około 2 tygodniach, gdy ustabilizują się hormony w organizmie kobiety, ale niekiedy ten stan właśnie depresyjny utrzymuje się dłużej i co wtedy?
Wtedy no ważne jest oczywiście, jak nie najważniejsza jest interwencja rodziny, żeby zaobserwować, że coś złego dzieje się z tą kobietą. Tak naprawdę interwencja tych najbliższych osób w jej otoczeniu ma tutaj kluczowe znaczenie, bo często matki wstydzą się same sięgnąć po tą pomoc, ponieważ, jak pani wspomniała, narodziny dziecka no, są czymś w życiu kobiety i w ogóle całej rodziny wyjątkowym, powinny być czasem szczęśliwym, więc tutaj jakby nie do dopuszczenia jest myśl u kobiet, że mogłyby wtedy, że mają w ogóle prawo czuć się źle, czuć się zdezorientowane, smutne, przygnębione, bo to w opinii społecznej nie jest czas na takie uczucia.
Ale w mediach coraz częściej dowiadujemy się o tym, że młode mamy porzucają dzieci, później się po nie zgłaszają. Czy właśnie takim aktem desperacji może być ta depresja poporodowa?
Myślę, że w wielu przypadkach może tak się zdarzyć, aczkolwiek same zjawiska właśnie porzucenia dzieci nie można tylko tej depresji przypisywać.
Jak można sobie poradzić właśnie z takim lękiem, ze smutkiem, kiedy no, mamy obok siebie maleństwo, nowe życie, które, tak jak pani powiedziała, powinno być radością. Niestety kobieta czuje się coraz gorzej.
No tutaj bym kilka słów właśnie, skąd ta depresja w ogóle się bierze, żebyśmy mieli taki ogólny obraz tej sytuacji, właśnie jak reagować, skąd to się wzięło i dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Dla mnie istotnym jest tutaj też wspomnienie o takich czynnikach ryzyka wystąpienia depresji. Po pierwsze jest to, że kobieta wcześniej cierpiała na jakieś zaburzenie psychiczne lub te zaburzenia psychiczne występowały wcześniej w rodzinie. Na pewno jakaś niestabilna sytuacja matki, czyli brak pracy, brak partnera, nieoczekiwana bądź nieplanowana ciąża. Młody wiek jest też takim czynnikiem ryzyka wystąpienia tego zaburzenia. Poza tym traumatyczne doświadczenia porodowe. Czasami ten poród przebiega książkowo, czasami różne komplikacje, które podczas niego występują, również mogą, no mamy tak straumatyzować. Myślę, że także do takich czynników ryzyka są to czynniki osobowościowe. Bardziej skłonne do zapadnięcia na depresję są kobiety nastawione lękowo, perfekcjonistki, kobiety neurotyczne, nie radzące sobie ze stresem zadaniowo. Myślę, że to też jest takim ważnym aspektem, o którym należałoby wspomnieć.
A jakie są objawy? Jak wygląda ta depresja poporodowa?
Depresja poporodowa, wbrew takim ogólnej wiedzy, jaką ma otoczenie społeczne, nam się wydaje, że osoba depresyjna to płaczliwa, niechętnie nastawiona do życia. Oczywiście też tak jest, ponieważ widać, że dominuje u tych kobiet przygnębienie, spadek nastroju, wahania nastroju, ale także należy wyróżnić tutaj takie objawy jak apatia, brak motywacji do działania, niechęć do kontaktu z dzieckiem, niemożność nawiązania z nim prawidłowej relacji. Mogą pojawić się też myśli na temat tego, że jestem złą matką, że nie podołam zadaniu, że nie jestem w stanie zapewnić właściwej opieki swojemu dziecku. Poza tym pojawia się na pewno utrata zainteresowań, może pojawić się bezsenność, spadek apetytu, izolowanie się, odczuwanie niepokoju, drażliwości. Właśnie to lękowe nastawienie, o którym też wcześniej wspominałam, czasami czasami mamy wręcz oprócz tego, że są nastawione tak płaczliwie, są przygnębione, pojawia się w nich nadmierny irracjonalny lęk o zdrowie dziecka i o jego życie, co przekłada się jakby na całościowe funkcjonowanie i nawiązywanie z nim relacji, utrudnia naturalną wymianę tych pozytywnych emocji między mamą a dzieckiem, ponieważ ta mama jest skupiona tylko na samych negatywach związanych z opieką nad nim.
No właśnie, lekarz ani pielęgniarka mogą tego nie zauważyć, więc kto powinien zareagować?
Myślę, że lekarz i pielęgniarka właśnie tutaj mają pierwszy kontakt z tą mamą. Tak jak wspominałam wcześniej, wsparcie i baczne obserwowanie ze strony rodziny. Myślę, że u nas w tym polskim systemie zdrowotnym wiele tutaj pozostawia do życzenia, ponieważ zazwyczaj lekarze ginekologowie czy położne no nie mają też jak gdyby czy w zakresie obowiązków, czy jak gdyby no, wskazania do tego, żeby zająć się tą kobietą. Jeżeli szpital ma psychologa, jest super, ponieważ psycholog oczywiście wyłapuje też te pacjentki, które są w grupie ryzyka. Nie da się czasami zaobserwować objawów depresji poporodowej bezpośrednio po urodzeniu dziecka, ponieważ jej występowanie nasila się raczej w kilka dni, kilka tygodni po urodzeniu. Natomiast te panie, u których obserwujemy nasilony smutek poporodowy, mogą znaleźć się w tej grupie ryzyka i tutaj trzeba by było je otoczyć szczególną opieką ze strony nie tylko właśnie psychologa, lekarza, ginekologa, ale położnej, która później będzie na tych patronażach w domu, żeby bacznie obserwowała daną pacjentkę.
No wyczytałam, że nie jest to problem rzadki, bo prawie co piąta kobieta cierpi po porodzie na depresję. Jak sobie zatem z nią poradzić?
Tak jak pani wspomniała, jest to problem częsty. Nawet Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że od około 18 do 30% kobiet, czyli bardzo wiele, no 30 na 100, to już nam się robi z tego dosyć duża grupa. Znaczy oczywiście wsparcie ze strony rodziny, będę to podkreślała jeszcze raz. Jeżeli kobieta zostanie odciążona w pewnym stopniu ze swoich obowiązków, wspierana, że jest wspaniałą matką, będzie przekonywana o tym, że da radę i to otoczenie rodzinne uświadomi jej to i będzie jej pomagać w codziennej opiece nad maleństwem, szczególnie tym kobietom, które zostały matką po raz pierwszy. Pewne badania dowodzą, że aż 90% kobiet wyobrażała sobie macierzyństwo inaczej niż to nastąpiło, więc tutaj robi się duża rozbieżność. Tak jest, ja to zawsze nazywam i uprzedzam mamy na oddziale lepołożniczym, że po prostu to następuje ich zderzenie oczekiwań z tym, co zastały, z tą teraźniejszością, z tą rzeczywistością. I jak tutaj dalej postępować z tą kobietą? No na pewno wsparcie rodziny po pierwsze, interwencja czy psychologiczna, czyli rodzina też powinna zadbać o to, żeby ta kobieta się skusiła. Często młoda mama tłumaczy się, nie mam czasu, kto zostanie z dzieckiem, muszę się przygotować, nie zostawię tak, na tak długo dziecko. Przecież ten problem nie dotyczy mnie, prawda? Bo to jest rysa na obrazie siebie jako matki, że ja nie domagam, prawda? Najskuteczniejsza w leczeniu depresji, no badania dowodzą, że jest to terapia poznawczo-behawioralna. Czasami w cięższych obrazach klinicznych sięga się też po farmakoterapię, przed którą kobiety również się bronią, ponieważ często wiąże się z odstawieniem dziecka od piersi, więc tutaj też jest to takie dla mamy negatywne wyobrażenie tej choroby, więc bronią się wszelkimi sposobami, żeby po tą pomoc nie sięgnąć. Też takie metody jak fototerapia, czyli terapia światłem albo elektrowstrząsy, które tutaj jednak też no, są taką niechlubną otoczką owiane, tak?
Ale słyszałam, że bardzo skuteczne i wcale nie takie straszne, jak mówią mity i legendy.
Zgadza się. Na podstawie dzisiejszej wiedzy medycznej wiemy, że jest to dosyć bezpieczna i skuteczna, bardzo skuteczna metoda leczenia depresji.
A ta pierwsza, o której pani powiedziała, behawioralna?
Terapia poznawczo-behawioralna ma na celu zmiany w negatywnym schemacie myślenia matki oraz zmiany w zachowaniu. I myślę, że tutaj bardzo dobre wyniki, jeżeli kobieta chce i jeżeli uczestniczy w takiej terapii, można osiągnąć naprawdę wspaniałe rezultaty.
Ma pani jakieś pozytywne doświadczenia z tym związane?
Tak, czasami bezpośrednio, bo też jestem psychologiem właśnie tutaj na wieluńskim szpitalu na oddziałach ginekologiczno-położniczych. Jeżeli widzę, że jest jakiś problem, oferuję swoją pomoc też w zakresie już pozaszpitalnym i często udaje nam się osiągnąć dobre rezultaty, czyli mama z tej depresji wychodzi, a być może jest to takie pogranicze właśnie baby blues, a depresja, więc tutaj też staram się psychoedukować rodzinę, żeby jak najmniej też no, wchodzić w to prywatne życie tej kobiety. Jeżeli ona sobie tego życzy, to jak najbardziej prowadzimy serię oddziaływań. Natomiast ja kładę nacisk na to, żeby też mama uruchomiła w sobie pewne zdolności do samodzielnego poradzenia sobie z niektórymi aspektami jej choroby.
A czy spotkała się pani z tym, że młode mamy wstydzą się poprosić o pomoc?
Tak, oczywiście, tak jak wcześniej wspominałam, młode matki chcą być najlepszymi matkami, bo tak wyczytały, bo taka jest moda, bo ona musi być idealna we wszystkich wszystkich sferach życia, dom, praca i jako oczywiście matka i żona. Tak jak wspominałam, też te czynniki osobowościowe, czyli perfekcjonistki dzisiejszych czasów, nie chcą poprosić, bo to jest poniżej ich jak gdyby możliwości, prawda, że one gdzieś tam zawiodły i teraz muszą poprosić o pomoc. Stygmatyzacja też ze strony osób, które po prostu nie znają tego problemu, bo przecież psycholog, to często ta osoba już się wiąże z pojęciem, że dolega mi coś psychicznie i niekoniecznie chciałabym się z tym afiszować. Myślę, że też dużym problemem jest niewiedza otoczenia, brak kampanii jakichś społecznych na temat depresji i też edukowanie czy starszych pokoleń właśnie.
Czy w wieluńskim szpitalu robi Pani takie sesje grupowe, czy to jest indywidualne podejście do każdej pacjentki?
Myślę, że skupiam się na indywidualnym podejściu dla każdej pacjentki.
Czasem właśnie te silne emocje związane z rodzinami dziecka mogą przybrać taką niebezpieczną postać i jak to się przekłada na relacje właśnie matka-dziecko?
Opowiadając o objawach depresji, że to są trudności w nawiązaniu tej relacji, czasami wręcz niechęć i agresja wobec dziecka, należy tutaj pamiętać, że dziecko i matka przez 9 miesięcy tworzą swoistą całość. Dziecko współodczuwa z matką, uczą się wzajemnie swojego rytmu i wcale ten rytm po porodzie nie zostaje zaburzony, ponieważ pomimo odciętej pępowiny dziecko nadal z tą matką współodczuwa. Istnieją nawet badania, które są w stanie wskazać, że poruszając stanem emocjonalnym matki, można poruszyć stan emocjonalny dziecka. Więc tutaj, jeżeli te emocje nie przebiegają i ten nawiązanie tej więzi emocjonalnej nie przebiega w sposób prawidłowo, może to odbić się echem nawet na rozwoju dziecka, a przede wszystkim na rozwoju i relacji rodzinnych wtedy na tej triadzie mama, tata, dziecko. Więc uważam za bardzo istotne, żeby wychwytywać kobiety, które są narażone na występowanie takich zaburzeń okołoporodowych i jak najskuteczniej, jak najszybciej włączyć leczenie, żeby nie odbiło się to na wszystkich na takim złym echem.
No to jeszcze raz powtórzę moją ulubioną maksymę, że wiedza jest naszą siłą i warto poczytać sobie właśnie o takim stanie emocjonalnym, o depresji poporodowej. Rodzina też powinna się zapoznać z tym tematem, mama też jak najbardziej i nie bać się poprosić o pomoc, tym bardziej, że psycholog jest na miejscu. Zawsze można porozmawiać, otrzymać jakąś poradę, no i cieszyć się maleństwem. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
Również dziękuję.
Moimi Państwa gościem była Monika Szewczyk-Ciśla, psycholog.